Powiem wam, dlaczego materiał o Oldze Malinkiewicz i perowskitach jest dla mnie tak trudny. Bo Olgę znam od wielu lat, a jej inwestorów nigdy nie widziałem na oczy. Zaczęli do mnie dzwonić dopiero, gdy kilka tygodni temu dowiedzieli się, że w Nauka to Lubię zbieramy materiały na temat ich sporu. Nie lubię, jak ktoś na mnie coś próbuje wymusić albo do czegoś mnie na siłę przekonać. Mam więc osobę mi znaną i osoby mi, powiedzmy, obojętne. Jak tu uczciwie opisać spór między nimi? W styczniu opublikuję większy materiał ku przestrodze, a w tym materiale podzielę się tym, co o sporze o perowskity sądzę dzisiaj. Bądźmy szczerzy, niewielu z nas w ogóle wie, co to są perowskity. Niewielu rozumie, jak powstaje prąd ze światła w tradycyjnym krzemowym panelu. Niewielu rozumie, jak działają fundusze inwestycyjne, dotacje czy fundusze celowe. Spór o polskie perowskity oceniamy nie przez pryzmat faktów, tylko emocji. Chcielibyśmy mieć mocną, międzynarodową markę albo technologię, a ta opowieść pokazuje, że źli ludzie odebrali nam technologię, która mogłaby zwojować świat. Tylko czy tak było w rzeczywistości? Nie lubię prostych rozwiązań i skojarzeń, bo najczęściej prowadzą mnie one na manowce. Czy perowskity mają, czy miały potencjał zmieniania świata? Sama Olga Malinkiewicz wspominała o tym, że nie jest jedyna, która nad tą technologią pracuje. Powiem więcej, nie jest jedyna w Polsce, która nad tym pracowała. Słyszeliście o pozostałych grupach czy o startupach? I mówiąc to, nie odbieram absolutnie Oldze. Używam jej imienia, bo od wielu, wielu lat jesteśmy po imieniu. No więc mówiąc to, ani trochę nie odbieram Oldze zasług, zdolności czy pracowitości. Mam do niej i do jej pracy ogromny szacunek. Ale prawda jest taka, że bardzo niewielka część dobrych, rewelacyjnych czy nawet epokowych technologii dociera do punktu zwanego komercjalizacją. Wiele z nich działa tylko w laboratorium, niektóre okazują się być niewypałem, gdy chce się je skalować. Zdarza się, że przy okazji intensywnych badań nad jakąś technologią odkrywane jest coś zupełnie innego, coś, co jest znacznie ważniejsze niż pierwotny cel naukowych dociekań. I najlepsze, albo co najgorsze, rozpoczynając pracę, czy w laboratorium, czy nawet już na dalszych etapach, nigdy nie wiadomo, jak zakończy się ich ostatni etap. Po to, by zrobić kolejny krok, a tych kroków potrzeba setki, czasami tysiące, potrzeba wielu czynników. Wiedzy, pomysłu, kontaktów, sprzętu, szczęścia, pracowitości, chyba najbardziej pracowitości, współpracowników i pieniędzy. Jeżeli któregokolwiek z tych elementów, czynników zabraknie, całość ląduje w koszu, a nie w Alei Sław Technologii. Ani Olga, ani inwestorzy nie mogli wiedzieć, co czeka za kolejnym zakrętem rozwoju technologii perowskitowych. Każda ze stron powinna mieć tego świadomość. Nie mam przekonania, czy inwestorzy to wiedzieli. Może liczyli na szybką kasę. Byli spoza tematu, spoza branży. Nie znali się na tym, w co inwestowali. Nie mam pewności, czy Olga im uświadomiła, na jakim etapie jest ta technologia i jakie są przed nimi ryzyka. Tyle tylko, że wcale nie uważam, że uświadamianie takich oczywistości było jej rolą, jest jej obowiązkiem. Gdy z ust inwestora pada stwierdzenie: Olgo, byliśmy oczarowani tobą i perowskitami, czy jakoś tak szczerze, to mi ręce opadają. A właśnie takie słowa usłyszałem wtedy, gdy jeden z inwestorów zadzwonił w czasie programu na żywo do kanału Zero. Bo tu nie o czary chodzi, tylko o kalkulację ryzyka. Jeszcze raz. Ktoś zawalił, ktoś przeszacował, ktoś zrobił z siebie pośmiewisko, przy okazji pokazując, co dzieje się często za kurtyną startupów, wynalazków, wynalazców, technologii, naukowców czy badaczek. Dzieją się często rzeczy straszne, a inwestorom często bliżej do spekulantów albo nawet grabarzy pomysłów. Wiele razy mówiłem w moich materiałach czy w wywiadach, że polski naukowiec, polska badaczka nie ma w zasadzie żadnego wsparcia ze strony państwa w tematach, na których przecież znać się nie może, na przykład prawa czy finansów. I na tej niewiedzy, często naiwności, żerują firmy, których sposobem na funkcjonowanie jest doprowadzanie młodych firm do upadku, a potem sprzedawanie technologii czy urządzeń dalej. Często technologii czy urządzeń, które zostały kupione za publiczne pieniądze. Olga twierdzi, że ona i jej firma Saule Technologies padła ofiarą takich praktyk. Twierdzi, że była naiwna i że nie znała się na prawie i na finansach. Sam się na tym nie znam, dlatego staram się otaczać ludźmi ode mnie mądrzejszymi. Te wszystkie naganne, nie do uwierzenia praktyki, które łamią kręgosłupy najczęściej młodych ludzi, to fakt, ale mnie interesuje co innego. Czy perowskity z Saulem mogły rzeczywiście zrewolucjonizować energetykę światową? Albo chociażby polską? Bo takie zapewnienia słyszałem wiele razy. I najbardziej uczciwa odpowiedź brzmi: nie wiadomo. Nikt nie wie. To nie tak, że Saulem ma technologię, która na pewno działa, na pewno może być skalowalna, na pewno będzie opłacalna w każdej aplikacji, na pewno, na pewno, na pewno. Z tych wszystkich na pewno, pewne jest tylko jedno. Technologia działa w laboratorium oraz powstała fabryka, choć to raczej bym powiedział linia prototypowa, w której na niewielką skalę powstawały większe płachty czy elastyczne panele. Ale i one, przynajmniej gdy ostatnio z Olgą rozmawiałem, zresztą w budynku tej fabryki, były jeszcze przed wieloma ważnymi testami. I jeszcze raz, nie wiem, czy inwestorzy mieli świadomość, w którym miejscu tej historii są. Nie wiem, czy Olga albo inne osoby z Saule im to uświadamiały, ale myślę, że to nie był ich obowiązek. To był obowiązek inwestorów sprawdzić. Skalowanie technologii to bardzo trudny, długotrwały i kosztowny proces. Większość startupów, znacząca większość, pada właśnie w tym momencie. Jeżeli ktoś chce szybkiego zwrotu inwestycji, nie powinien się nawet do takich tematów zbliżać. Nie da się tej drogi przejść bez dużych pieniędzy. Nie da się jej przejść na skróty. Jeżeli pieniędzy nie ma, jeżeli są wstrzymywane albo ograniczane, nic z tego nie wyjdzie. Śledząc dość dogłębnie, jak powiedziałem, znam kilku aktorów tej gry, losy tej całej sprawy, widzę, że niewielu te mechanizmy rozumie. Myślę, że nie rozumie tego także większość odbiorców. Nie mam wątpliwości co do ich intencji. Chcą polskiej technologii, która wyjdzie poza nasz kraj. I super. Ale gdyby teraz zrobić taki eksperyment, przed kamerę wychodzi naukowiec i mówi: szanowni państwo, perowskity drukowane na elastycznych foliach to moim zdaniem ślepa uliczka. Jak myślicie? Jak większość odbiorców by zareagowała? Albo gdyby powiedział: nie mam przekonania, czy to się da wyskalować, a jeżeli tak, to jest do tego jeszcze bardzo długa droga. Jak myślicie, co działoby się w mediach? Otóż chcę wam powiedzieć, że nie jest trudno wśród ekspertów znaleźć takich, którzy mają właśnie takie zdanie. Czy mają rację? Nie wiem. Nikt tego nie wie, bo nikt nie spróbował. Zresztą sama Olga w ostatnim wywiadzie dla Zero nie mówiła już o rewolucji energetycznej, która przecież w dziedzinie fotowoltaiki miała miejsce dzięki dużym panelom na dachach albo konstrukcjom ustawianym na nieużytkach. Czyli w skrócie, rewolucja polegała na dostarczaniu dużych ilości prądu wytwarzanego ze światła słonecznego dzięki dużym instalacjom. Olga mówiła, że zastępowanie teraz paneli krzemowych, dużych paneli krzemowych perowskitowymi to bardzo, bardzo odległa przyszłość, że dzisiaj perowskity są za drogie, ich wydajność niekonkurencyjna. Mówiła o zastosowaniach potrzebnych, ale nie rewolucyjnych, takich jak niewielkie urządzenia mobilne czy zastosowania specjalne, jak chociażby w czasie klęsk żywiołowych czy działań wojennych. Nikt z Olgą włącznie nie może dzisiaj uczciwie powiedzieć, że perowskity w przyszłości wszędzie zastąpią krzem, że będą od niego wszędzie lepsze, że dołożą się do rewolucji. Nikt tego nie może powiedzieć, bo nikt tego nie wie. Żeby się dowiedzieć, należy sprawdzić. Jeżeli nie stworzymy możliwości takiego testu, nigdy się nie dowiemy. Ale jeżeli mówimy, że jesteśmy pewni, jak ten test wypadnie, to całkiem prosto czarujemy rzeczywistość. A co jeśli test wypadnie negatywnie i okaże się, że w dużej skali i w najbardziej powszechnych zastosowaniach perowskity nie są tak wydajne, tak tanie, tak wytrzymałe, tak dobre od już znanych technologii? Cóż, niektórzy powiedzą, trudno, warto było spróbować. Inni powiedzą, super, nauczyliśmy się sporo nowych rzeczy, jesteśmy o tę naukę mądrzejsi. Ale coś mi mówi, że jednak większość komentujących i tak nie uwierzy w wynik i będzie szukała spisku. I to poszukiwanie spisku, choć rozumiem mechanizm powstania tej potrzeby, jest w dłuższej perspektywie dla świata nauki, technologii i gospodarki po prostu szkodliwe. Bo generalnie próby stworzenia czegoś nowego, rewolucyjnego nie wychodzą, tak statystycznie. Gdy jedna z 100, 1000 albo 10 tysięcy takich prób wyjdzie, z nawiązką jednak zwraca nakłady poniesione na te, które nie wyszły. Jeżeli jednak do sprawy zamiast na chłodno będziemy podchodzili emocjonalnie i to emocje, a nie rachunek, będą dyktowały nam decyzje finansowe czy gospodarcze, jest znacznie bardziej prawdopodobne, że pieniądze publiczne zmarnujemy, niż że wydamy je racjonalnie. Nie, nie chcę przez to powiedzieć, że pieniądze wydane na sole zostały zmarnowane. Nie uważam, że ta technologia została przetestowana wystarczająco, by móc odpowiedzieć na kluczowe pytania z nią związane. Wiele wskazuje, że ona ma potencjał, ale potencjał to nie to samo, co pewność. W innych miejscach na świecie znacznie bogatsze firmy od dziesięcioleci, czy od 10 lat testują tę technologię, bardzo, bardzo podobną do tej z Sole i są jeszcze daleko w lesie. Mimo tego, że wydały na to dużo, dużo więcej pieniędzy niż wszystkie dotacje, wszystkie kredyty przeznaczone na polskie perowskity razem wzięte. Nie wiem, w czym polskie perowskity od Sole Technologies są lepsze od tych rozwijanych w przynajmniej kilku miejscach na świecie. Nie wiem, bo na to pytanie nigdy nie padła odpowiedź. Nie wiem, dlaczego firma wzięła pieniądze od inwestorów spoza branży i na dodatek takich, którzy mają, delikatnie rzecz ujmując, opinie trudnych. Tego typu pytań jest znacznie więcej. I to nie są pytania podważające kompetencje Olgi jako fizyczki, chemiczki czy innowatorki. Być może ona sama nie wiedziała, że bierze udział w biegu przełajowym z przeszkodami i bez mapy, a nie w sprincie na bieżni z wymalowanymi liniami. Może wiedziała, ale jak każdy, co tu dużo mówić, sprzedawca zachwalała swój produkt, swój pomysł. Nie mam jej zresztą tego za złe. Być może rzeczywiście jej produkt jest tak rewelacyjny i rewolucyjny, jak sama mówi. Twierdzę tylko, że na tym etapie nikt tego nie może wiedzieć oraz twierdzę, że inwestorzy, których z jakiegoś powodu wybrała, kompletnie tego nie rozumieli i nie dali jej szansy, by się dowiedzieć. Nie bronię ich. Wystarczy trochę nadstawić uszu, by usłyszeć, co o nich mówi branża. Zresztą nawet nie trzeba nadstawiać uszu. Wystarczyło posłuchać żenującego telefonu jednego z nich do programu z Olgą na kanale Zero. Kompromitacja to jest mało powiedziane. Traktowanie z góry osobiste wycieczki, przypisywanie współpracy z innymi krajami, z jakimiś, nie wiem, wywiadami innych krajów, naciąganie, manipulowanie, stawianie pod ścianą i nieudzielanie odpowiedzi na proste i podstawowe pytania. Ale czy ta wstydliwa żenada powinna nam zasłonić oczy na pytania o technologię i o jej możliwości? Tak samo nie powinna przysłaniać oczu popularność twórczyni, nagrody czy dotacje. One oczywiście bardzo pomagają, ale technologia działa i skaluje nie dlatego, że ktoś ma dobry PR czy długą listę nagród, tylko dlatego, że po prostu działa. Ale to, czy działa, trzeba sprawdzić. Tylko czy my tego wszystkiego chcemy w ogóle słuchać? Czy milsza naszym uszom jest czarno-biała historia, która ma kontakt z rzeczywistością tylko w niektórych miejscach? Tak długo jak sytuacje takie jak Sole będziemy traktowali jak zamach, będziemy ślepi na potrzebę stworzenia systemu wspierającego naukę i naukowców. I podstaw takiego systemu jest uczciwe finansowanie badań podstawowych, a na wyższych piętrach jest odpowiednio skrojony system ewaluacji, odpowiednio motywujące pensje doktorantów itd., itd. Przecież my o tym wszystkim wiemy. Przecież tak często o tym mówimy. I co? No i nic. Łatwiej będzie uratować Sole, perowskity, niż zmienić system. Łatwiej, bo takie są oczekiwania dużej grupy społeczeństwa rozemocjonowanego sytuacją z perowskitami. Na wkraczaniu w takie emocje politycznie zarabia się najwięcej punktów, o przeprogramowaniu, przebudowaniu czy dofinansowaniu systemu nauk, niewielu poza branżą w ogóle się dowie, w ogóle usłyszy. Nie chcę przez to powiedzieć, że Saule to nic nie warta piramida, a Olga to mitomanka. Olga Malinkiewicz to bardzo zdolna badaczka, Saule to pierwszy krok w kierunku komercjalizacji tego, co Olga zbadała w laboratorium. Pierwszy krok na wyboistej drodze, który zasługuje na szansę na rozwój. Tak jak na szansę zasługuje wiele projektów, które tych szans nie dostają w ogóle. No właśnie, pierwszy krok, a nie ostatni przed jasno oświetloną, rzecz jasna, energią z perowskitów, metą. Polska musi, to nie jest opcja, to jest strategiczna konieczność, więcej przeznaczać na badania podstawowe. Historia perowskitów wzięła się z badań podstawowych. Jeżeli tego nie zrobimy w globalnym wyścigu, mimo bezprecedensowo szybko rozwijającej się nam gospodarki, ekonomii, po prostu przepadniemy. A co do zbiórki naprawników dla Olgi? Nie mam żadnych wątpliwości, że zasługuje na najlepszych z możliwych. Ale doraźne akcje nie wybudują nam systemu, który będzie ograniczał prawdopodobieństwo podobnych kryzysów w przyszłości. Dziękuję za uwagę.